Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Serdecznie witam wszystkich tych, którzy słuchają nas na falach Radia Rodzina. Szczególnie zaś witam młodzież, do których nasze audycje są przygotowywane, ale również wszystkich tych, którzy czują się młodo, niezależnie od tego, ile mają lat. Dziś w naszym studiu radiowym przed mikrofonami witam serdecznie
Wojtek,
Adam,
Bartek.
Temat naszej rozmowy jest bardzo mało przyjemny i bardzo mało męski, by się wydawało. Aczkolwiek, kiedy zapraszałem Was do studia, myślałem, że będą wśród nas dziewczyny. Okazało się, że jednak nie dało rady, więc mam takie męskie towarzystwo. Ale wydaje mi się, że pomimo tego tematu, który jest mało męski, który jest mało przyjemny, każdy z Was jest zobowiązany do pewnych regularnych działań w Waszym domu. Chodzi mi o porządki. Dzisiaj tematem naszego spotkania będzie tytuł O sprzątaniu inaczej. A dlaczego inaczej? Dowiemy się gdzieś tam może w czasie naszej rozmowy. Ta sprawa wyniknie. Zajmiemy się na początek sprzątaniem. Czy jest to dla Was coś strasznego, czy może jest to dla Was jakaś wielka przyjemność?
Sprzątanie to chyba nie jest przyjemność dla nikogo, bo to jest raczej przykry obowiązek niż jakieś czerpanie przyjemności z tego, w mojej opinii.
Zależy w jakiej sugestii, bo są dwie formy sprzątania, duchowe i formy sprzątania domu.
A jeśli chodzi o to sprzątanie domu, bo bardziej skupmy się na razie na domu. Wojtek lubi sprzątać?
Nie.
Bardzo twarda odpowiedź, a Bartek?
Zgadzam się z kolegą.
No widzicie, jednak nie jest to zbyt przyjemna rzecz, ale może pytanie, które zadam, jest banalne, ale na początku naszej rozmowy trzeba je zadać. A dlaczego w ogóle ludzie sprzątają?
Żeby nie żyć w syfie, krótko mówiąc.
Żeby mieć czysto, chyba nikt nie lubi żyć w bałaganie, gdzie nie wiadomo, gdzie co się znajduje i w ogóle.
Dlaczego jeszcze? Czy to są jedyne powody, dla których sprzątamy?
Żeby mieć wszystko pod kontrolą.
Wszystko pod kontrolą. Bardzo dobry pomysł. A dlaczego jeszcze, Bartek?
Niektórzy sprzątają na przykład dla zabicia czasu.
No, bardzo dobre, bardzo dobre. Można w ten sposób sobie życie ułożyć. A dlaczego wy sprzątacie?
Bo rodzice każą.
No bo musimy.
Czy nie czerpiecie z tego żadnej przyjemności?
Zdecydowanie nie dla zabicia czasu.
Jak często robicie porządki w swoich domach?
Tylko gdy nas zmuszą.
Czyli jak jest syf do kwadratu, tak?
Żywcem nas nie wezmą.
Nie macie jakiejś takiej pory w tygodniu, nie wiem, miesiącu, w roku, kiedy te porządki odbywają się w waszych domach?
U mnie w domu zawsze jest sobota takim dniem na sprzątanie i mi się wydaje, że w większości tak jest. No i zawsze przed świętami, wiadomo, jakieś większe porządki.
A u was, panowie?
No podobnie jak u Bartka, też zawsze w sobotę. To jest wolny dzień, można wykorzystać ten czas, żeby posprzątać w tym domu.
Dużo sił wkładacie w sprzątanie swojego domu, najpierw może swojego pokoju, bo to pewnie od tego trzeba rozpocząć.
Jak najdzie natchnienie.
A nadchodzi? Rzadko?
Rzadko.
U mnie jest taka sytuacja, że jest pokój jeden większy i mamy w sumie go na trzech do zrobienia z braćmi, więc nie mam w zasadzie dużo do zrobienia.
No pewnie jak w pewnym filmie, który leci gdzieś tam w telewizji polskiej, nie? I zawsze wykorzystują najmłodszego. Na szczęście, Bartek, nie jesteś najmłodszym, więc nie jesteś wykorzystywany, tak?
No, na szczęście.
Ja mam ciut gorzej, bo ja mam cały dom do posprzątania, jestem sam.
No to masz pecha, powiem ci szczerze. A ile czasu średnio sprzątacie w soboty te swoje pokoiki?
Jak najkrócej.
Z godzinka zejdzie.
Ja zawsze się staram jak najszybciej to zrobić, ale wychodzi zawsze tak, że kończę po południu albo pod wieczór.
Ja ci powiem, Bartek, że kiedyś usiadłem się w fotelu sprzątając chatę i stwierdziłem, że marzę o takim dniu, kiedy po południu w sobotę o godzinie 3 będę miał tak posprzątany dom, że będę mógł usiąść się, wypić kawę z moją żoną i będzie naprawdę czysto, pięknie i spokojnie. Ale jak patrzę na zrobiony porządek, kiedy wchodzą moje dzieci i robią ten sam syf, który przed chwilą był, to jestem załamany i wiem, że nigdy z tego nie wyjdę. A czy poza tym cotygodniowym rytuałem takim właśnie sprzątania sobotniego, Bartek, wspomniałeś jeszcze przed większymi świętami, czy są jeszcze jakieś powody, dla których sprzątamy nasze mieszkania?
Jeśli ktoś ma taką potrzebę jakby poczucia estetyki, takiego ogólnego piękna, które panuje wokół niego, no to wtedy sprząta w zasadzie każdy pierdół, który gdzieś się nawinie, który gdzieś leży niepotrzebnie, coś takiego.
Znacie takie osoby, które mają niesamowite wyczucie piękna, które wszystko mają poukładane idealnie w odpowiednim miejscu i biada jak ktoś przestawi?
Na przykład mamy.
Mamy tak mają, nie? Ja pamiętam, jak moja mama zawsze przed świętami Bożego Narodzenia wywalała wszystkie rzeczy z szaf, chociaż miała porządek, bo ona stale utrzymywała porządek, ale przed świętami wszystko musiało być na nowo poukładane w kosteczkę i zajmowało to wiele dni, po czym siadała przed Bożym Narodzeniem i mówi, jaka jestem zmęczona, bo tyle się narobiłam. Mówię, no to po co to robiłaś, nie? Czyli poczucie porządku, estetyki mamy mają zakodowane chyba wszystkie, nie? Bez względu na to, ile mają lat, zawsze musi być idealnie pięknie. A jakie momenty jeszcze skłaniają nas do takich solidnych porządków w pokoju?
No, gdy ktoś ma do nas przyjść.
A, właśnie. Szczególnie kto?
Osoba płci przeciwnej, wnioskuję.
Dobrze wnioskujesz, bo wydaje mi się, przynajmniej z własnej praktyki pamiętam, że jak miała przyjść moja ukochana, to zawsze robiłem solidny porządek, wtedy naprawdę wszystko było poukładane, oczywiście na wierzchu, bo skarpetki potem leżały pod fotelem, tak żeby nie było widać, ale na pierwszy rzut oka byłem niesamowicie porządnym facetem. O to chodziło, żeby widziała takiego we mnie. A wy tak robicie, że jak ktoś bliski, szczególnie osoba, na której bardzo wam zależy, ma przyjść, to robicie porządki, czy też nie?
Każdy tak robi, żeby się pokazać jak najlepszej strony.
Chyba, że przychodzi do mnie przykładowy kuzyn, który ma też syf w pokoju i ja mam syf w pokoju, czyli wtedy w zasadzie wychodzi na równo i jakoś to się uzupełnia.
Nie macie czegoś takiego, że kiedy zrobicie już ten porządek, bo na przykład dziewczyna ma przyjść do was do domu, to potem w następnych dniach nie możemy się znaleźć w tym porządku, który mamy?
Tak szczerze powiedziawszy, jak mamy syf, to też mamy ten syf poukładany. I na przykład zawsze, gdy jest środek tygodnia, zawsze wiem, gdzie są te spodnie, gdzie jest ta koszulka, a jak na przykład posprzątam, to ja już po prostu się gubię w tym wszystkim.
Nie sztuką jest utrzymywać porządek, sztuką jest zapanować nad chaosem.
Co za wzniosłe myśli o bałaganie.
Filozoficzne.
No tak. A w czym wam się lepiej żyje? W porządku czy w bałaganie?
No jak się ma ten swój bałagan, tak jakby poukładany, to lepiej w bałaganie mi się wydaje. Tak w
własny grajdołek,
no.
Przynajmniej nie trzeba się martwić, że bałagan zrobimy, jeśli mamy ten syp w pokoju.
No, masz rację. Adam, a u ciebie? Porządek, bo ty jesteś, widzę, taki poukładany facet. To.
Nie zawsze. Wśród tygodnia to przeważnie mam bałagan, ale wszędzie wiem, gdzie co chowam.
A Bartek?
Ja generalnie bałaganu nie robię, tylko sam wychodzi do bałaganu.
To myśl podejmiemy i chyba nikt z nas nie robi bałaganu, on sam prędzej czy później się pojawia. Wspomniałem to o moich dzieciach, które pomimo tego, że starają się robić porządek i uczę ich tego, to mówię, po 15-20 minutach od zrobienia porządku pokój wygląda tak samo i kiedyś tak ze znajomym rozmawiałem, mówię, pytam się, mówię, znajomym, który ma starsze dzieci, powiedz mi, czy to kiedyś się skończy, czy będzie taki dzień, kiedy oni już na tyle dorosną, będą mieli 18-16 lat i będzie wtedy porządek w domu i oni pomogą, a on mówi tak, wiesz co, Marek, ja cię bardzo pocieszę, z wiekiem staje się to coraz gorsze, więc przede mną kwintesencja, nie wiem, szczyt bałaganu dopiero jest i przygotowuję się cały czas mentalnie do tego. Generalnie jest tak, że nie lubimy sprzątać, generalnie zajmuje nam to sporo czasu i nie jest to zbyt miła praca, a bałagan lubicie robić? Poza tym, że on wychodzi czasami poza naszym chceniem lub niechceniem. Bartek, lubisz bałaganić?
Bałagan sam się robi, nie jest, że ktoś bałagani.
Ale są ludzie, którzy nie potrafią żyć w porządku i robią bałagan wszędzie wokół siebie. Na przykład czasami zauważam, że na korytarzach szkolnych jest taka mania do robienia bałaganu i to nie wiem, czy nie jest czasami też specjalnie, jak uważacie. Kiedy lądują papierki na korytarzu, chusteczki higieniczne, czy to jest bałagan, który wynika, nie wiem, z takiego nieuwagi, on sam się będzie robić, czy po prostu jest to pewien rodzaj reakcji, odreagowywania na jakiś tam stres, który przeżywają, czy może złą ocenę, którą dostaną na lekcjach?
Wydaje mi się, że to jest takie jakby poczucie, że to nie jest jakby moja własność prywatna, ten teren, na którym śmiecę, że tutaj i tak ktoś przyjdzie potem i to posprząta, więc w zasadzie wszystko mi jedno, czy wyrzucę ten papier, czy nie.
Tak, jakby już rutyna to była.
No tak, no ale tutaj idąc tym tropem Bartka, czy ta własność, która nie jest niby własnością prywatną, ja tam jednak przez jakiś czas jestem i staję się też odpowiedzialny. Ja na przykład nie lubię generalnie, kiedy wokół mnie leżą śmieci, bo nie jestem człowiekiem porządku, takiego idealnego, ale nie lubię mieć wokół siebie takiego bałaganu typu porozrzucane papiery. A wy lubicie żyć w takim środowisku, tu puszka, tutaj, nie wiem, butelka po napoju, tam chusteczki higieniczne, tutaj woreczki pod drożdżówkę i tak dalej?
To już nie jest taki bałagan, tylko to już jest taki naprawdę niechlujny bardzo.
Syf.
Ale tak naprawdę to my sami jesteśmy tego producentami.
Tak, a to też może wynikać na przykład z lenistwa, że komuś tam nie chce się iść do kosza, tylko wrzucić to na podłogę.
No lenistwo na pewno. A ocencie nasze społeczeństwo, słuchajcie, jak myślicie, czy Polacy są ludźmi porządku, czy raczej bałaganiarzami?
Mój tata zawsze mi wciska kit, że jak był mały, to zawsze miał porządek w pokoju, ja mu nigdy nie chcę w to uwierzyć.
Babcia obala te mity?
No właśnie, ciężko do babci się dobić, żeby coś powiedziała na ten temat, ale no nie wiem, no. Może kiedyś wyzna prawdę.
Ja byłem bałaganiarzem w dzieciństwie, ale kiedy chodzicie na przykład na spacery, kiedy jeździcie po Polsce, widzicie, że jest to kraj porządku czy bałaganu?
Wyjeżdżając na przykład na wakacje, gdy czasami jadę do Holandii, do znajomych, to tam naprawdę porządek w porównaniu do Polski, no to naprawdę nie ma porównania, tam jest bardzo czysto.
No dobra, ale czyli na tle innych krajów jesteśmy postrzegani jako bałaganiarze i chyba tak też ocenię wielu przybyszów zagranicy, oceniają nas jako ludzie takich niechlujnych. Ja sam spotkałem się z taką oceną, kiedy pojechałem kiedyś wycieczką do Czech i tam taką dziwną sytuację mieliśmy i właśnie kobieta nas wezwała, że jesteśmy z Polski, jesteśmy bałaganiarzami, wszędzie załatwiamy swoje potrzeby i troszeczkę niesłusznie nas oskarżyła wówczas, bo ludzie, którzy nabałaganili, po prostu nie byli z naszej wycieczki i z całą pewnością nie byli także z Polski, ale taką łatkę nam przylepili. Oceniają nas dosyć źle, ale zobaczcie, że też kiedy podróżuje się po naszym kraju, widać w rowach worki pełne śmieci, butelki, koła, opony i tak dalej. Czyli nie umiemy jednak tego porządku utrzymywać wokół siebie, prawda?
U nas jest taki jakby, w Polsce jest taki porządek na salonach, jakby można było powiedzieć, a reszta to jest tak w zasadzie mniej kontrolowane, tak. Każdy myśli, że o, las, tutaj w zasadzie nikt nie mieszka, nikt nie chodzi, nikomu to nie będzie przeszkadzało.
Ale jak patrząc, to w Polsce dopiero weszło w prawo, że trzeba płacić i śmieci są utylizowane przez firmy do wywozu śmieci. Dopiero Polska zaczyna dopiero dbać o porządek.
Ale pomimo tego zauważam, wiecie, że to jest też tak, że no jest opłata, płacimy wszyscy, ale ludzie są tak przyzwyczajeni, że tak można podstawić woreczek z popiołem na przykład, który jest na lampie, gdzieś za przystanek autobusowy schować butelki po napojach różnego rodzaju i tak dalej. Więc gdzieś tam w naszym wnętrzu jest ten bałagan.
Patrzysz na mnie takim wzrokiem, że z tego wszystkiego aż płakać mi się chce. Patrzysz na mnie takim wzrokiem, że bezczelnie proszę o jeszcze. W twoim spojrzeniu słońca, w twoim tchnieniu wiatru, w twojej tęsknocie deszczu czuję miłość twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności czuję miłość twoją, Jahwe. Patrzysz na mnie z taką wiarą, z jaką nigdy nikt nie odważył spojrzeć się. Patrzysz na mnie, choć nie mogę odwzajemnić spojrzenia twego, bo boję się, chociaż wiem, że w twoim spojrzeniu słońca, w twoim tchnieniu wiatru, w twojej tęsknocie deszczu czuję miłość twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności czuję miłość twoją, Jahwe. W twoim spojrzeniu słońca,
strumieniu wiatru, w twojej tęsknocie deszczu czuję miłość twoją, Panie. W moim smutku i radości, w moim zwątpieniu i pewności czuję miłość twoją, Panie. Czuję miłość twoją, czuję miłość twoją.
Adam wspomniał o tym, że może być ten bałagan fizyczny, czyli nieporządek w miejscu, w którym żyjemy, w środowisku pracy i tak dalej, ale może być również w sensie duchowym. I bardziej chciałbym się skupić na właśnie na nieporządku w sensie duchowym. Co łatwiej nam przychodzi? Grzeszyć czy spowiadać się? Robić bałagan czy później porządek?
No, na pewno grzeszyć.
No, tak jak w przypadku pokoju, no to zawsze po prostu te grzechy wyjdą same. Zrobimy coś, nie chcemy tego zrobić na przykład, ale i tak to się stanie.
Ale w przypadku grzechu, w przeciwieństwie do bałaganu, musimy mieć wolną wolę. My chcemy, my podejmujemy decyzję, że ten krok, który wiemy, że jest grzechem, i tak go czynimy. Wtedy mówimy o grzechu i to w sensie ciężkim. Czyli zobaczcie, że trochę jest różnica pomiędzy bałaganem a grzechem. Bałagan czasem wychodzi sam, bo nie wiem, wypadną jakieś kartki i tak dalej. Grzech zawsze jest przez nas chciany. Dlaczego, tak jak w przypadku porządku, nie lubimy porządku, dlaczego nie lubimy też spowiedzi wśród ludzi młodych? Dlaczego boimy się spowiadać?
Bo to jest takie swego rodzaju przyznanie do słabości. Generalnie ludzie nie lubią czuć się słabi.
No właśnie, masz tutaj, Bartek, rację, że dzisiaj szczególnie człowiek XXI wieku bardzo boi się przyznać do tego, że jest słaby, że z czym sobie nie umie poradzić i pojawia się tutaj ogromny problem ze spowiedzią. O co tak naprawdę w sakramencie spowiedzi chodzi, pokuty, pojednania?
Przyznać się do tego, co się uczyniło złego.
Przyznać się do tego, ale sakrament się nazywa sakramentem pokuty i pojednania. Czyli to przyznanie do grzechu ma prowadzić nas do czego?
Do tego, żebyśmy starali się nie czynić więcej tego grzechu i żebyśmy starali się go, można powiedzieć, odkupić.
No tak, ale pokuta i pojednanie, czyli do czego ma prowadzić nas ten sakrament tak naprawdę?
No, czyli wyznać grzechy, oddać je Panu Bogu i pojednać się z Nim.
Pojednać się z Bogiem, czyli wrócić na nowo do przyjaźni z Panem Bogiem. I to przyznanie się, o którym tutaj Bartek mówił, to pojednanie się ma doprowadzić do tego, że na nowo żyjemy w przyjaźni z Bogiem. Ja muszę uznać swoją słabość. Zobaczcie, że spowiedź to jest takie stanięcie w prawdzie przed takim lustrem swojego własnego sumienia, które zaczyna nas oceniać. Mówicie, że tego bardzo nie lubimy. Co powoduje, że człowiek boi się przyznać do grzechów, oprócz tego lęku przed własnymi słabościami?
Boi się reakcji księdza, co o nim sobie pomyśli, że co on wyczynia.
No właśnie, to też jest kolejny problem, który się pojawia, że boimy się tego, co ksiądz będzie myślał. A wy się boicie?
No raczej każdy się boi.
Człowiek czuje coś takiego, że jak zna to księdza z widzenia, tak w zasadzie, albo trochę bliżej, i ciąży na nim coś takiego, co on sobie potem będzie myślał, jak będzie z nim rozmawiał, albo coś takiego.
No zgadzam się z wami, bo sam pracując w kościele, jako katecheta i jako kościelny, często mam problemy z pójściem do spowiedzi, szczególnie do księży, którzy są moimi przełożonymi, czy to ksiądz proboszcz, czy potem ksiądz wikariusz. Dużo łatwiej mi idzie pójście do spowiedzi do kogoś, kto jest taki troszeczkę bezstronny, jak gdyby nie jest moim przełożonym ani współpracownikiem, tylko po prostu ktoś, kto gdzieś stoi obok. Ale czyli tak naprawdę takim pierwszym opornikiem jest wstyd, taki czysto ludzki wstyd, żeby ktoś o nas źle nie pomyślał, ale sam osobiście powiem wam szczerze, że kiedyś doświadczyłem takiego momentu, kiedy bardzo bałem się spowiedzi, wręcz unikałem tematu grzechu, który gdzieś tam był, i dopiero spowiedź u bardzo znanego księdza, który był moim przyjacielem, spowodowała, że się otworzyłem. Rozryczałem się jak bóbr wtedy przy tej spowiedzi, jak takie małe dziecko, ale wstałem i byłem, naprawdę czułem się wolny. A wy mieliście taką spowiedź w życiu? Oczywiście to nie jest pytanie o spowiedź samą w sobie, ale o przeżycia. Czy spowiedź, którą przeżywacie głęboko, czy większość, jako ludzie młodzi, większość spowiedzi jest taka powierzchowna? Obserwujecie swoich kolegów, obserwujecie swoje koleżanki w klasie, w środowisku kościoła przed bierzmowaniem. Jak wyglądają? Tak patrząc z zewnątrz, spowiedzi waszych kolegów i koleżanek i wasze, bo oczywiście to od środka to nie jesteśmy ani my w stanie powiedzieć, ani nikt. Księża są związani tajemnicą spowiedzi, a Pan Bóg nam tego nie powie.
Na przykład na moim przykładzie, gdy teraz przygotowuję się do bierzmowania i widzę, jak niektóre osoby z mojej klasy przychodzą do spowiedzi, ponieważ mamy przyjść do spowiedzi. Mamy
podpis trzeba zebrać.
Mamy tak? Tylko podpis, a tak to nie przyszłyby. Od kilku lat nie chodzą do spowiedzi, do kościoła też przychodzą raz na jakiś czas, tylko teraz ze względu na to bierzmowanie przychodzą, aby mieć podpis.
A czy oburzasz się na ten temat, kiedy widzisz, że oni tak postępują?
Moim zdaniem to jest też kwestia, jak ta osoba uważa, ale jednak zostawia to pewien niesmak, że ktoś...
Czy próbowałeś, Wojtek, kiedyś porozmawiać z nimi na ten temat?
Nie, po prostu ja wiem, że te osoby i tak nie dadzą się przekonać, że po co mam chodzić do kościoła i tego typu po prostu
ale
te osoby wynoszą.
Ja bym powiedział, że ciąży na nas pewien obowiązek dawania świadectwa słowem i czynem. Może czasami warto z nimi porozmawiać, może nie mają świadomości tego, co tracą. Zobaczcie, że wracając do tego porządku, kiedy robimy porządek, w robieniu porządku musi być zachowany pewien porządek, czyli musimy wiedzieć, co chcemy osiągnąć, że chcemy mieć posprzątany dom i musimy jakoś logicznie podjąć to działanie. Czy w spowiedzi jest podobnie? Czy musimy mieć jasno wyznaczony cel i jakieś określone kierunki działania? Czy można bardzo chaotycznie, czyli o widzę, ksiądz siedzi w konfesjonale, podchodzę, wyspowiadam się, jest spokój.
Wiele osób robi tak, że jak już idzie do spowiedzi, to ma po prostu oklepaną listę jakichś grzechów, których po prostu spowiada się zawsze i to nie jest takie szczere, a jeśli to się jednak przemyśli głębiej i się jakoś do tego przygotuje, to to jest zdecydowanie inne odczucie.
A czy uważacie, że duszpasterz, który w tym momencie jest waszym spowiednikiem, powinien być pewnym kierownikiem duchowym, czyli powinien zadawać pytania, które ułatwiają wam rozeznanie, czy dany czyn jest grzechem, czy też nie? Czy może lepiej tak na zasadzie podchodzę, tratatata, recytuję wszystko, co mam w głowie, na liście i odchodzę?
Pewnie byłoby łatwiej, bo można byłoby się nad tym bardziej pomyśleć, co się zrobiło, a tak samemu jak się wystala tą listę, to jest ciężko się przyznać, bo pewnie się powie, o, ja tego nie robiłem i nic takiego. I się ciężko przyznać samemu, ale jak jest pytanie, to lepsza odpowiedź.
Dużo łatwiej jest wtedy. Dlatego też warto zrobić, myślę, taki uczciwy rachunek sumienia przed każdą spowiedzią, zanim uklękniemy przy klatkach konfesjonału, zobaczyć, jak wygląda nasze życie. Zadać sobie pytanie, ile było dobrego, ile złego i tam, gdzie jest niepewność, zawsze można zapytać kapłana, który w konfesjonale siedzi, poprosić o poradę w rozeznaniu, czy dany czyn był grzechem, czy też nie. Ułatwia nam to życie. Czasami powiem wam szczerze, że jest tak, że zrzucamy cały ten bagaż, balast z naszego serca, który nam ciąży. Jakie złote rady dalibyście swoim kolegom, którzy przygotowują się do sakramentu pokuty? Z takich własnych doświadczeń, które możemy oczywiście tutaj na falach radia przekazać.
Ciekawą sprawą jest tak jakby pierwsza szczera spowiedź, czyli tak jakby przyjęcie tego sakramentu, można by było powiedzieć, na czysto, takie rozpoczęcie czegoś nowego w naszym życiu.
Jakieś tam z jakiegoś czasu, taka generalna spowiedź, która wyczyszcza zupełnie moją pamięć. Wojtek?
Żeby ta spowiedź była szczera od serca.
Adam?
Żeby zastanowić się w dłuższy czas nad tym, a nie minutę przed spowiedzią wymyślić coś, żeby coś było.
Dać sobie czas dla Chrystusa i dla siebie. Bartek?
Podejść do jakichś refleksji na ten temat, nie wiem, pomyśleć, jak, jeżeli coś zrobiłem źle, to jak to poprawić?
W swoim życiu, nie? Tak, warunek poprawy, zadośćuczynienia. A ja bym ze swojej strony powiedział wszystkim, żeby się po prostu nie bali. Bo tam jest Chrystus, który na nas czeka i który zna doskonale wszystkie moje grzechy, nawet te najgorsze, najbardziej ukrywane w moim sumieniu. On je wszystkie zna. Warunek jest taki, że tam podejdę i o wszystkim mu opowiem, bo na to czeka. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszą naszą rozmowę o sprzątaniu inaczej. Proszę powrócić do swoich domów, zrobić porządek na półkach, na biurku, na tapczanie, na podłodze, a oczywiście zrobić porządek we własnym sumieniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.